Zgromadzeni goście powitali księcia radosnym okrzykiem, a gdy Ramzes zajął miejsce pod baldachimem, skąd był otwarty widok na całą salę, orszak jego zasiadł do stołów. Odezwały się arfy i zaczęły wchodzić damy w bogatych muślinowych szatach z odsłoniętymi piersiami, błyszczące od klejnotów. Cztery najpiękniejsze otoczyły Ramzesa, inne zasiadły obok dostojników jego orszaku. W powietrzu unosiła się woń róż, konwalii i fiołków, a książę poczuł, że mu tętna biją w skroniach. Niewolnicy i niewolnice w koszulach białych, różowych i błękitnych zaczęli roznosić ciasta, pieczony drób i zwierzynę, ryby, wino i owoce, tudzież wieńce z kwiatów, które biesiadnicy kładli na głowy. Ogromny motyl coraz częściej wachlował skrzydłami, a w pustej połowie sali rozpoczęło się widowisko. Po kolei występowały tancerki, gimnastycy, blazny, kuglarze i fechmistrze. Gdy zaś który okazał niezwykły dowód zręczności, widzowie rzucali mu kwiaty ze swych wieńców lub złote pierścienie. Kilka godzin ciągnęła się uczta przeplatana okrzykami na cześć księcia, nomarchy i jego rodziny. Ramzesa, który w postawie półleżącej siedział na łóżku okrytym lwią skórą ze złotymi szponami, obsługiwały cztery damy. Jedna wachlowała go, druga zmieniała mu wieńce na głowie, dwie inne przysuwały potrawy. Pod koniec uczty ta z nich, z którą książę najchętniej rozmawiał, przyniosła mu kielich wina. Ramzes wychylił połowę, resztę podał jej, a gdy wypiła, pocałował ją w usta. Wówczas niewolnicy szybko zaczęli gasić pochodnie, motyl przestał poruszać skrzydłami, a w sali zrobiła się noc i cisza, przerywana nerwowym śmiechem kobiet. Nagle rozległy się prędkie stąpania kilku ludzi i straszny krzyk. Puśćcie mnie, wołał ochrypnięty głos męski. Gdzie jest następca? Gdzie namiestnik? W sali zagotowało się. Kobiety plakały przerażone. Mężczyźni wołali. Co to jest? Zamach na następcę. Hej, warta! Słychać było dźwięk tłuczonych naczyń i trzask krzeseł. Gdzie jest następca? Ryczał obcy człowiek. Warta, brońcie następcy! Odpowiedziano z sali. Zapalcie światło! Odezwał się młodzieńczy głos następcy. Kto mnie szuka? Tu jestem! Wniesiono pochodnie. Na sali piętrzyły się wywrócone i polamane sprzęty, między którymi kryli się biesiadnicy. Na estradzie książę wydzierał się kobietom, które krzycząc oplatywały mu ręce i nogi. Obok księcia Tutmozis w potarganej peruce z brązowym dzbanem w ręku gotów był walić w łeb każdego, kto by się zbliżył. We drzwiach sali ukazało się kilku żołnierzy z obnażonymi mieczami. — Co to jest? Kto tu jest? — wołał przerażony nomarcha. Nareszcie spostrzeżono sprawcę zamętu. Jakiś olbrzym, nagi, okryty błotem, z krwawymi pręgami na plecach, klęczał na schodach estrady i wyciągał ręce do następcy. — Oto morderca! — wrzasnął nomarcha. — Bierzcie go! Tutmozis podniósł swój dzban. Ode drzwi przybiegli żołnierze. Poraniony człowiek upadł twarzą na schody, wołając – Miłosierdzia, słońce Egiptu! Już mieli go schwytać żołnierze, gdy Ramzes, wydarłszy się kobietą, zbliżył się do nędzarza. – Nie dotykajcie go! – zawołał do żołnierzy. – Czego chcesz, człowieku? – Chcę ci opowiedzieć o naszych krzywdach, panie. W tej chwili Sofra, zbliżywszy się do księcia, szeptał – To Hyksos! Spojrzyj, wasza dostojność, na jego kudlatą brodę i włosy. Jego wreszcie zuchwalstwo, z jakim się tu wdarł, dowodzi, że zbrodniarz ten nie jest urodzonym Egipcjaninem. Kto jesteś? Spytał książę. Jestem Bakura, robotnik z pułku kopaczy w Sochem. Nie mamy teraz zajęcia, więc nomarcha Otoes skazał nam... To pijak i wariat, szeptał wzburzony Sofra. Jak on przemawia do ciebie, panie? Książę tak spojrzał na nomarchę, że dygnitarz zgięty w pół cofnął się.